Chciałem się z wami zatrzymać chwilę, popatrzeć na Chrystusa. I czasami mówimy o Jego miłości, śpiewamy o Jego łasce, ale czasami może właśnie w takim miejscu, gdzie ta miłość ma taki wymiar różny, to możemy nie mieć przed oczami tej miłości Jezusa, że to jaka to jest potężna miłość, że taka wielka. I ten przedwielkanocny czas, myślę, że może być dobrą okazją, żeby was zachęcić, żebyśmy do Hebrajczyków 12 rozdziału zajrzeli i tak jak Biblia nas tu zachęca, patrząc, popatrzeć na Jezusa. 12:2, przeczytajmy te wersety, pomódlmy się jednak najpierw, żeby to słowo przyniosło nam duchową korzyść. Panie Boże, dziękuję Ci za każdego tego cennego człowieka na tym miejscu. Za każdego mojego brata, siostrę, przyjaciela, który pragnie się o Tobie dowiedzieć. Zechciej wypełnić nasze serca swoją chwałą, żebyśmy mogli widzieć, jak wielka jest Twoja miłość i żeby została wzbudzona wdzięczność, podziw w naszych sercach. Żebyśmy mogli Twoją miłość bardziej rozumieć i właśnie tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, oddychać nią, być ogarnięci Twoją miłością, żeby ona nas wypełniała i żebyśmy z Twojej miłości mogli czerpać właśnie siłę, wiarę. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Hebrajczyków 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. Mówią, że mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. I drugi werset, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Słowo tutaj nas zachęca, abyśmy mogli spojrzeć na Jezusa, patrząc na Jezusa, który jest tym, który wzbudza naszą wiarę i dokańcza ją. I zamiast doznać radości, wycierpiał haniebny krzyż. Zamiast otrzymać to, co mu się należało, tak jak powinien otrzymać, otrzymał coś w zamian. Jezus wiedział oczywiście, co otrzyma, ale należało mu się chwała i cześć i honor, tak jak całe stworzenie Chrystusowi oddaje, ale otrzymał coś innego. I Biblia nas tu zachęca, żebyśmy spojrzeli na Chrystusa. Tak? Po tych wszystkich rozdziałach, obietnicach, proroctwach wypełnionych, o których mówi wcześniej Hebrajczyków, o bohaterach wiary, czym wiara jest. Jest też taki czas i myślę, że to jest dobry czas świąteczny, żeby spojrzeć na Chrystusa właśnie z tej perspektywy Jego, tego, co otrzymał, tego, co dał dla nas. Jest coś takiego, że ludzie mają prawo do godnej śmierci. I takie prawo, myślę, jest dosyć powszechne, nie dyskutuje się z nim. Że im bardziej ktoś umiera, to chcemy zapewnić takiej osobie, szczególnie jeżeli to jest ktoś bliski dla nas, ale nawet nie, tak? Że nawet był wrogiem, ale się go pochowało, pogrzebało, tak? Ma prawo do tego, żeby godnie umrzeć i żeby mieć pochówek. I to jest jak gdyby takie prawo przynależne człowiekowi ze względu na to, że żyje, że funkcjonuje i jest wliczone w egzystencję człowieka, tak? Natomiast kiedy się chciało kogoś szczególnie poniżyć, kiedy się kogoś chciało zhańbić albo zadać mu cierpienia największe, to właśnie wtedy, kiedy taki człowiek był bez sił, umierał, konał, to wtedy z takiego człowieka właśnie szydzono, obrzydzano mu jakoś, zadawano mu cierpienie, czyli oprócz tego, że taki człowiek umierał i to już samo w sobie jest ciężkie, to umieranie mu właśnie zohydzano, zobrzydzano, zabierano godność, nie pozwalano mu godnie umierać i na tym polegała jak gdyby największe takie tortury czy zadawanie cierpień właśnie, żeby zhańbić ten moment człowieka, który kończy życie. I to jest szczególny moment dla człowieka, tak? Kiedy powinien jednak odejść z godnością i w takim pokoju. A tu się okazuje, że zabiera się to człowiekowi. Czyli jest to taki rodzaj hańby, który jest szczególnie taki okrutny i nie należy człowieka tak traktować, tak? Natomiast wrogów i jakieś tam właśnie w czasie wojny czy w jakichś takich sytuacjach, kiedy nad kimś się pastwiono, chciano mu zadać jak najwięcej bólu, to właśnie wtedy, w momencie śmierci, nie pozwalano mu godnie umrzeć, tylko zohydzano mu tą śmierć, żeby jak najwięcej cierpienia tej osobie zadać. Tak? I kiedy patrzymy na Jezusa, to właśnie tutaj zamiast doznać należytej radości wycierpiał krzyż. I tutaj jest mowa właśnie o krzyżu Chrystusa, czyli o tym, jak Jezus kończył życie. Jak kończył swoją egzystencję tu na ziemi, krótką, bo żył ponad troszkę 30 lat, a więc niedługo. Kto ma taką perspektywę w ogóle z nas, że dobra, żyje do 30 i koniec. Co? Nas już nie dotyczy, nie? Bo ja już zaraz drugie 30 będę zakręcał, więc... Ale pomyślcie sobie, młodzieży, tak? Kto w ogóle planuje? Planujecie sobie życie pod 30 i to już koniec? Nie, właściwie się zaczyna dopiero życie, tak? Ale Jezus to, co miał wypełnić właśnie w tym czasie, zrobił i umiera. I tutaj jest powiedziane, że właśnie wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Bo to jest właśnie ta cena, którą Jezus płaci tej haniebnej śmierci. I na to Jezus się zgodził, prawda? I to zrobił dla nas. I o tym całe te święta są wielkanocne. Dlatego wkurzam je i ubolewam nad tym, jak żona się pyta w przedszkolu, co jest z Wielkanocą związane. I mało które dziecko w ogóle wpada na to, że jest to coś związane z Jezusem, nie? Jest tak zaświadczone społeczeństwo teraz. O wszystko inne chodzi, ale nie o śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bo to może i nie są miłe tematy, ale one są ważne, bo to jest cena miłości, którą Jezus za nas, czyli za Ciebie i za mnie zapłacił. Amen. Krzyż jest haniebną rzeczą i okrutnym rodzajem umierania. Nie wiem, czy ktoś z was umierał. Umieranie samo w sobie nie jest miłe. Jak widzieliście albo uczestniczyliście w czymś z jakiegoś powodu, w czymś takim, umieranie nie jest miłe. Jest to coś ciężkiego, trudnego. Ale umieranie na krzyżu to jest okrucieństwo. Okrucieństwo ludziom robione, dlatego że ono się wiąże z tym, że człowiek dusi się. Myślę, że jednym z najstraszniejszych rodzajów śmierci, jeżeli już o śmierci mówię, zaraz skończę ten wątek, ale jeszcze jak was męczę kwestią śmierci, to gdybyście mieli wybierać jakiś rodzaj śmierci, nie wybierajcie przez duszenie się. To takie, wiecie, porada. Duszenie jest straszną rzeczą, ponieważ z każdym oddechem my nawet nie wiemy, jaki to jest przywilej móc oddychać. Tak? Ja ze względu na moje choroby serca wiem, czym jest problem z oddychaniem i leżysz i tak nie wiesz, czy się... Bo oddychasz i nie można powietrza nabrać. Jak to jest? Więc okrutnym rodzajem śmierci jest takie umieranie związane z jakimiś płucami, tak? Że jest rak płuc czy rzeczy związane z płucami, bo dusi się człowiek. Nie może złapać oddechu i chce oddychać, a nie może. Więc jest to coś strasznego. Śmierć na krzyżu jest śmiercią z uduszenia. Ale żeby to było takie właśnie cierpienie wielkie, przybijano tego człowieka za ręce i za nogi, więc tam, gdzie są zakończenia nerwowe, żeby jak najwięcej bólu miał. A A ten ból musiał mieć, jeśli chciał oddychać. Dlatego się podciągał na tych rękach, nogach przybitych i z każdym oddechem, żeby w ogóle nie udusić się, straszny ból temu towarzyszył. Nie słychać mnie?
Słychać, ale coś trzeszczy.
To może moje kości.
Tak? Okej. Dziękuję. I w związku z tym... Słuchaj. W związku z tym właśnie człowiek taki jest... Człowiek taki się męczy. Bo co innego się nie móc skoncentrować na przykład i chwilę zamieszania jakaś, tak? A teraz wyobraźcie sobie, że z każdym oddechem...
Każdym oddechem przeżywasz jakieś katusze i żeby oddychać, musisz po prostu przeżyć jakiś ból. Moja mama teraz jest chora na raka. Związane to było z tym, że odkładały się tam jakieś rzeczy w płucach i dzięki Bogu nie jest najgorzej, te wszystkie chorobowe kwestie ustają, ale strasznie się męczyła właśnie w kwestii oddychania, tak? Jeździła do szpitala, ściągano jej z płuc płyny, ponieważ nie mogła oddychać. Jest to duże cierpienie, no ale przyszła choroba. Natomiast Jezus robi to z powodu tego, że Cię kocha, mnie. On wiedział, że będzie strasznie cierpiał, ale przychodzi i zgadza się na te wszystkie rzeczy, zgadza się, żeby one były, ponieważ... To jest cena miłości. I tu jest ta różnica, zobaczcie, z miłością, o której się teraz śpiewa, mówi, umcyk, umcyk, love, love i baby, baby. I to jest po prostu coś, co stoi z jednej strony, a miłość, która jest naprawdę płaceniem ceny i miłość, która wyraża się w tym, że człowiek ponosi wielką cenę z powodu miłości. To jest prawdziwa miłość. Po tym możemy poznać miłość. Kiedy więc te straszne cierpienia i to, co mówi tutaj Hebrajczyków, że zachęca nas, żebyśmy zobaczyli, że właśnie Chrystus cierpiał zamiast mieć radość i łatwość ze względu na to, że nas ukochał. Więc jest ta cena miłości. Ewangelie, i to jest znamienne, Ewangelie piszą o różnych rzeczach, o cudach, o wspaniałych rzeczach, ale Ewangelie wszystkie bez wyjątku koncentrują się na śmierci Pana Jezusa. One dużo mówią o tym, że jak Jezus umierał, w jakich okolicznościach, jak cierpiał, jak zmartwychwstał, bo to jest niezwykle ważne dla naszego chrześcijańskiego życia. To, że właśnie Jezus cierpiał, to, że właśnie poniósł taką śmierć, dlatego, że to bardzo dużo mówi o Bogu. I dlatego, kiedy Ewangelie były pisane, to nie było jedno zdanie, to nie był jeden rozdział, to była duża część Ewangelii cały ostatni tydzień albo ostatni dzień życia Jezusa. To tak jakby Ewangelia raptem zatrzymuje się i pod szkło powiększające bierze. Te wszystkie tygodnie, dni, miesiące, które wcześniej opisane, to one biegną, ale śmierć Pana Jezusa i ten moment jest szczególny, tak? Więc Ewangelie o tym mówią. Zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza, 23 rozdziału. Łukasza 23. Parę wersetów chcę przeczytać. Tu, żeby zobaczyć z wami te okoliczności śmierci Pana Jezusa. I w 23 rozdziale, 33 wersecie i w dół czytamy, gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, a przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Zobaczcie, tutaj widzimy w tym fragmencie, i to ewangelista nam mówi, że śmieją się i przełożeni ludu, tak, którzy dawali przykład, ci uczeni w piśmie, oni się śmieją. Śmieją się żołnierze. Żołnierze to byli mistrzami w naśmiewaniu się, zaprawieni, tacy twardzi, nieczuli. To oni już wcześniej z Jezusa się śmiali, tak? Zrobili koronę cierniową, ten płaszcz dali, że królu, królu. Więc specjalistami byli w naśmiewaniu się. I teraz tutaj widzimy, że wszyscy się śmieją. Zobaczcie, często my nie chcemy być obiektem, żeby się z nas śmiano. Wiele rzeczy zrobimy, żeby właśnie jak gdyby zachować szacunek, wyjść z twarzą, się mówi, tak? W coś się nie ubierzemy albo ubierzemy. No bo jak? Bo ludzie się będą ze mnie śmiać. I pewne rzeczy ludzie, nawet niektórzy, nie pójdą za Bogiem. Nie przyjdą do kościoła, nie porozmawiają z tobą ze względu na to, co inni powiedzą. Więc dla wielu ludzi jest niesamowicie ważne, co inni powiedzą, tak? Dlaczego? Żeby się ze mnie nie śmiano. Żebym wyszedł z twarzą, żebym miał szacunek. To jest coś, o co zabiegamy bardzo. A Jezus stanął w miejscu, w którym bardzo się z niego śmiano, tak? Na krzyżu wieszano gołego człowieka w bezbronności, w słabości. I podziwiam Pana Jezusa, jak on to zrobił, niesamowitym, mając taką moc i autorytet, i to, że należało mu się chwała, a on z tego wszystkiego zrezygnował, bo inaczej by nie uratował nas. Bo inaczej by nie umarł i śmierci by nie pokonał w taki sposób, jeśli by nie umarł. Musiał przegrać, żebyśmy my mogli zostać uratowani. I wiecie, czasami trzeba więcej wysiłku włożyć w to, żeby przegrać, żeby się poddać, niż żeby zwyciężyć. Tak? Bo to takie łatwe jest. Takie naturalne dla nas. Być górą. Ale zatrzymać się, przeprosić, uniżyć, to jest nienaturalne. Ale Jezus pokazuje, że właśnie wybrał taką drogę, dlatego że był przygotowany dla niego kielich właśnie. Wiecie. Kielich był przygotowany, ale to był kielich goryczy. Właśnie hańby, zła, obelg, które należą się, słusznie się należą, każdemu grzesznikowi. I na Bożym stole stały dwa kielichy. Był jeden kielich goryczy i drugi kielich miłości. I Jezus wypełnił cały ten kielich goryczy, całą gorycz, cały ból, hańbę, nieprawość, które powinny spaść na grzesznika, czyli na nas. I on to wychylił do dna. Ktoś powiedział tak ładnie, że Jezus wypił cały kielich goryczy, a dla nas zostawił tylko miłość. Ładnie powiedziane, ale myślę, że zawiera właśnie w sobie ten sens tego, że Jezus jest na, tu widzimy, jak Ewangelie mówią, że pełno było tego, tak? Z każdej strony. Z niewagi, obelgi, te rzeczy. Aż tak wiele tego, tak? Tak jak mówiłem, ciężko się umiera w ogóle, nawet kiedy się jest z kochanymi, z bliskimi. To jest ciężkie. A co dopiero umieranie takie właśnie w zniewadze, w hańbie. I to jest przykra rzecz. Izajasz jeszcze to zapowiadał. Izajasz 53 rozdział. kilka wersetów. Się pyta, kto uwierzył wieści naszej. I wyjaśniając, co się dzieje, pisze Izajasz, ale to Panu upodobało się go utrapić cierpieniem. 10 werset. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Przez niego wola Pana się spełni. To, co się dzieje z Jezusem, to jest coś, co ma doprowadzić do spełnienia woli Pana. 11 werset. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Spełni się przez niego wola Pana. Jaka wola Pana? Co jest wolą Pana? Żebyśmy my żyli. Izajasz dlatego wiele set lat przed zanim Chrystus się urodził, to te słowa już pisze. Prawie 1000 lat wcześniej. Już jest napisane, zapewnione, bo to jest takie ważne. Wiecie, jak macie wyjechać gdzieś na ważną wycieczkę albo jakąś konferencję, to się wcześniej przygotowujemy, nie zostawiamy tego na później, prawda? Im coś ważniejszego, tym jesteś bardziej przygotowany. O, ja już 2 tygodnie przed wyjazdem jestem spakowana, tak? Bo czeka człowiek na to. Dla Boga jest to coś niesamowicie ważnego. Na 800 lat wcześniej przygotowuje zapis tych wszystkich wydarzeń, jak to będzie. Czujecie? To jest coś bardzo ważnego. 800 lat wcześniej być przygotowanym. Bo to nie może umknąć niczyjej uwagi, bo to jest coś bardzo ważnego. I tu właśnie jest zapowiedziane to, co się dzieje. I Jezus to spełnia, co do joty. Dlatego, że to jest właśnie wola Pana, żeby nikt nie zginął. Tak? O tym mówi Nowy Testament. Taka jest wola Pana, żeby nikt nie zginął i wszyscy, żeby mogli dojść do poznania prawdy. Do Tymoteusza pisze Paweł. Bóg chce, żeby wszyscy mogli skorzystać z tego. I to jest wolą Pana. I Jezus to czyni. Ale dlaczego aż tak właśnie, dlaczego aż tak musi cierpieć, tak? Dlaczego aż tak dużo bólu, dlaczego tak dużo zniewagi? W Rzymian w 5 rozdziale to jest ostatni fragment, który dzisiaj chcę przeczytać wam. Rzymian 5 rozdział, 17 werset. Czytamy tutaj, że jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała, to jest właśnie to, to jest panowanie śmierci. Kiedy grzech i śmierć panują, to owoc z tego jest zły. Jezus umierając pokazuje okrucieństwo grzechu. Manifestuje, czym tak naprawdę jest grzech. Często grzech ma tylko tą dobrą taką, pokazuje, czym jest, tak? Nęci nas grzech. Nie nęci swoim okrucieństwem, tylko nęci powabem. Ale owoc grzechu zawsze jest straszny. I Jezus pokazuje, czym grzech jest właśnie, dokąd prowadzi ta nieprawość. I to na krzyżu widać w całej pełni. Tą ohydę i okrucieństwo, zło grzechu. To widać wyraźnie. 17 werset mówi, że jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj, że upadek jednego człowieka sprawił, że zapanowała śmierć. Wszedł grzech na świat i zaczął panować nad ludźmi. Nawet tymi, którzy nie popełnili takiego grzechu. Nam się to często wydaje takie niesprawiedliwe, prawda? A co ja mam do tego, że Adam nie przypilnował żony, tak? Ja żonę pilnuję na przykład i co? To by było inaczej. Albo gdzieś tam ludzie się wykręcają. Ale tu jest skutek po prostu. Jeżeli matka jest narkomanką, to dziecko wiadomo jakie będzie, tak? Jeżeli rodzice są w złym miejscu, to dzieci odczuwają skutki, a my wszyscy dziećmi jesteśmy pierwszych rodziców. Więc niestety ten grzech przyszedł na świat i panuje. Ale efekt jest taki, że o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w życiu przez jednego. Śmierć zapanowała, ale teraz Jezus sprawia, że będą królować przez Jezusa Chrystusa. 18. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Upadek jednego człowieka przynosi potępienie dla wszystkich, a więc zwycięstwo jednego człowieka przynosi usprawiedliwienie dla wszystkich, którzy uwierzą, dla wszystkich, którzy zechcą pod krzyż przyjść i się utożsamić z tym, co Chrystus uczynił. Dlatego apostoł Paweł napisze do Koryntian, że Chrystus stał się ubogi, żebyśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. I to jest piękne. Trochę tak jak w tej historii z żebrakiem i królem, książę i żebrak. Przypominacie sobie, kiedy byli podobni, zamienili się. Ten książę chciał trochę poznać życia, mówi, już mam dosyć tego pałacu i zamienił się z żebrakiem. I ten, który jadał jeszcze rano odpadki, błąkał się, wieczorem już jadł najbardziej wyszukane potrawy z całego świata, ubierał się w królewskie szaty, aksamitne łoże mu przygotowano, a ten, któremu się to należało, bo to był jego dom, gdzieś się tam błąkał w ciemnych zaułkach i szukał możliwości na przetrwanie, tak? I tak dokładnie Chrystus uczynił z nami. Opuścił pałac, zostawił to wszystko, co mu się należało i przyszedł, żeby nas z naszej nędzy wydostać. I dlatego te wszystkie jego cierpienia, te zniewagi, te wszystkie rzeczy się wydarzyły po to, żebyśmy my nie musieli już słusznie i sprawiedliwie otrzymać tych rzeczy. Bo bankowo by nas spotkały, bo nam się należały. Ale Jezus sprawia, że już nam się nie należą. Że każdy wierzący nie musi teraz stanąć przed Bogiem zawstydzony. I to jest piękna perspektywa. To jest to właśnie, że ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, 5:17, królować będą w życiu przez jednego. Właśnie za tą łaskę, z tej łaski, z tego usprawiedliwienia, my możemy królować i nie należy nam się już hańba i zniesławienie i opluwanie i te wszystkie szykany, które grzech zapewnia. Tak? Więc te cierpienia śmierci, ta okrutna śmierć, te wszystkie doświadczenia, które Jezus doświadczył, one są po to, żebyśmy my nie musieli ich doświadczać. Mamy za co Bogu dziękować. Czy to znaczy, że nigdy nas już nie będą spotykać zniewagi? Myślę, że takich kilka wniosków możemy na koniec wyciągnąć, tak? Że niekoniecznie te zniewagi i zmagania nas ominą. Jestem chrześcijaninem, to znaczy wszystko już teraz będzie cacy, wygodnie? No nie, to takie założenie też by nie było klarowne. Spotka nas wiele przeciwności i trudności. Nie mamy tylko prawa oczekiwać, że będzie wszystko super. Skoro Chrystus cierpiał, to i my będziemy cierpieć. To jest pierwsza rzecz, którą widzę tutaj, podsumowując to. Różne rzeczy mogą nas spotkać. Druga rzecz, że jeżeli myślimy o wywyższeniu, chcielibyśmy, żeby spotkały nas chwała, dobre rzeczy same, to droga do nich też prowadzi przez trudności i zmagania. Że w Bożej mądrości, w Bożych drogach, droga do wywyższenia prowadzi przez uniżenie. Droga do chwały prowadzi przez cierpienia. To widzimy z życia Jezusa. Przedostatnia rzecz. Boża miłość się uwidacznia w tym, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy byliśmy grzesznikami, już wtedy Chrystus za nas umarł. Pomyślcie, jak dzisiaj o wiele bardziej mamy dostęp do Bożej miłości, kiedy już nie chcemy być sługami grzechu, kiedy szukamy tego, co się Bogu podoba. Jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Chrystus już ukochał ciebie i mnie, kiedy jeszcze byłeś nastawiony do Boga źle. A jeśli dzisiaj jesteś w tym miejscu chwały i dziękczynienia dla Boga, o ileż bardziej jesteśmy w stanie Jego miłość przyjąć, docenić i być wdzięczni. I ostatnia rzecz. To, co widzę w Chrystusie, to zwycięstwo, że On zwyciężył w tych wszystkich cierpieniach, zmaganiach, trudnościach, to jest to, że jeśli wybrałeś drogę z Bogiem, to dobrą drogę wybrałeś. Ona może nie być łatwa. Ona może nie być chwalebna, ale to jest pewna droga, która prowadzi do zwycięstwa.